Wszystko za pomocą elektryczności. Panie, rzekł kapitan, wskazując narzędzia porozwieszane na ścianach swojego pokoju. Oto przyrządy niezbędne Nautilusowi do żeglugi. Tu, jak i w salonie, mam je zawsze pod okiem. Wskazują mi one dokładne położenie moje i kierunek wśród oceanu. Jedne są panu znane, jak termometr wskazujący temperaturę wewnętrzną Nautilusa, barometr, który wskazuje ciśnienie powietrza i przepowiada zmianę pogody, higrometr pokazujący stopień suchości atmosfery, stormglass, którego mieszanina rozkładając się zapowiada nadejście burzy, busola, wedle której kieruję mą drogę, sekstant, który wedle wysokości słońca na niebie uczy mnie poznawać, pod jaką jestem szerokością, chronometry, pozwalające mi obliczyć długość geograficzną i na koniec lunety dzienne i nocne, które mi służą do sprawdzania wszystkich punktów widnokręgu, gdy Nautilus wypłynie na powierzchnię wód. To są narzędzia zwyczajne, każdemu żeglarzowi potrzebne, odpowiedziałem. A znam zarówno ich potrzebę, jak i pożytek. Lecz tu są inne, odpowiadające zapewne szczególnym potrzebom Nautilusa. Ten kompas oto, po którym przebiegła igła ruchoma, nie jest, że to manometr? Jest to rzeczywiście manometr. Gdy wprowadzę go w związek z wodą, której wskazuje ciśnienie zewnętrzne, pokazuje mi tym samym głębokość, w jakiej się mój statek znajduje. A te sondy nowego gatunku? To sondy termometryczne, wskazujące temperaturę różnych warstw wody. Ale inne narzędzia, których użytku nie pojmuję? Tutaj, panie profesorze, muszę ci dać kilka objaśnień, rzekł Nemo. Racz mię pan posłuchać. Milczał przez chwilę, potem mówił. Jest czynnik potężny, posłuszny, szybki, łatwy do dyrygowania, który nadaje się do wszystkich użytków i który panuje na moim statku. Wszystko się tu robi przez niego. On mnie oświeca i ogrzewa. On jest duszą moich przyrządów mechanicznych. Czynnikiem tym jest elektryczność. Elektryczność! Zawołałem dość zdziwiony. Tak jest, panie. Jednakże, kapitanie, pański statek posiada nadzwyczajną szybkość ruchu, która nie zgadza się z siłą elektryczności. Dotychczas siła jej dynamiczna, podtrzymująca ruch, okazała się niewielka i mogła wywierać bardzo małe skutki. Panie profesorze, odpowiedział kapitan Nemo, moja elektryczność nie jest elektrycznością pospolitą, ale otóż i wszystko, co w tym przedmiocie powiedzieć mogę. Nie będę zatem nastawał na odkrycie mi przyczyn. Dosyć mi będzie podziwiać skutki. Jedno tylko pytanie zadam panu, na które możesz mi pan nie odpowiedzieć, jeśli jest niedyskretne. Pierwiastki, których pan używasz do wywoływania tego czynnika cudownego, muszą się zużywać bardzo prędko. Cynk na przykład. Czymże pan zastąpisz, nie mając żadnych z ziemią stosunków? Pańskie pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, odrzekł kapitan. Powiem panu na pewno, że w głębi mórz są kopalnie cynku, żelaza, srebra, złota, których eksploatacja byłaby może korzystna, ale nic nie biorę od tych metali. Morze tylko samo dostarcza mi środków wyprodukowania mojej elektryczności. Morze? Tak, panie Aronnax, morze. A środków mi nie zabrakło. Mógłbym przecież przez zetknięcie drutów zanurzonych w różnych głębokościach otrzymać prąd elektryczny wywołany przez różnicę temperatur, jakiej te druty podlegają. Wolałem jednak użyć systemu praktyczniejszego. Jakiegoż tedy? Pan znasz skład wody morskiej. Na 1000 jej gramów znajduje się w niej 965 gramów wody, a 27 gramów chlorku sody. Prócz tego mała ilość chlorków magnezu i potasu, bromku magnezu, siarczanu magnezji, siarczanu i węglanu wapna. Widzisz pan więc, że chlorek sodu występuje w niej w znacznej ilości. Otóż ja wydobywam sód z wody morskiej i używam go do stosów. Jak to, sód? Tak, panie. Sód z rtęcią tworzą amalgamat, który zastępuje miejsce cynku w ogniwach stosu Bunsena. Tylko sód się zużywa, a może samo dostarcza mi go. Przy tym dodać muszę, iż stosy sodowe muszą być uważane za najsilniejsze i że siła ich elektroporuszająca jest dwa razy większa niż stosów cynkowych. Pojmuję dobrze, panie kapitanie, wyższość sodu w warunkach, w jakich się pan znajdujesz. Może zawiera go w sobie, to dobrze, ale trzeba go wyrabiać, słowem wytwarzać go. Jakże to pan robisz? Stosy pańskie widocznie służyć mogą do tego celu, lecz jeśli się nie mylę, to ilość sodu zużywanego przez przyrządy elektryczne przewyższa ilość sodu, jaką się otrzymuje z wody morskiej, a zatem więcej pan zużywa sodu dla otrzymania go, aniżeli go pan wydobywa z wody. Tak, panie profesorze, ale ja go nie otrzymuję za pomocą stosu. Tylko w tym celu używam po prostu ciepła węgla ziemnego. Węgla ziemnego? Pytałem z naciskiem. Albo węgla morskiego, jeśli pan wolisz, odrzekł kapitan Nemo. Jak to? Więc pan możesz eksploatować kopalnie podmorskie węgla kamiennego? Będziesz mnie pan widział przy tej czynności, panie Aronnax. Proszę tylko o chwilę cierpliwości, ponieważ masz czas być cierpliwym. Pamiętaj pan to tylko, żem winien wszystko oceanowi. On wydaje elektryczność. Daje Nautilusowi ciepło, światło, ruch, życie, jednym słowem. Ale nie powietrze, którym oddychacie. O! Mógłbym wyrabiać i powietrze potrzebne na moją konsumpcję, lecz mi to niepotrzebne, gdyż mogę wypłynąć na powierzchnię morza, kiedy mi się podoba. Jednakże jeśli mi elektryczność nie daje powietrza do oddychania, to porusza pompy potężne, nagromadzające je w zbiornikach właściwych, co mi pozwala przedłużyć w potrzebie mój pobyt w głębi morza, a nawet pozostać tam, gdy chcę. Bardzo długo. Kapitanie, odpowiedziałem, poprzestaję na dziwieniu się. Widocznie znalazłeś to, co ludzie znajdą kiedyś niezawodnie, prawdziwą siłę dynamiczną elektryczności. Nie wiem, czy ją znajdą. Zimno odpowiedział kapitan Nemo. Bądź co bądź, znasz pan już pierwsze zastosowania mego czynnika nieoszacowanego. On to nam daje ową jednostajną i ciągłą światłość, której nie daje światło słoneczne. Teraz przypatrz się pan temu zegarowi. Jest on elektryczny, a idzie tak dokładnie, jakby najlepszy chronometr. Wskazuje mi on 24 godziny jak zegary włoskie, bo dla mnie nie ma nocy ani dnia. Słońca ani księżyca, tylko światło sztuczne, które sprowadzam aż do głębi morza. Patrz pan, w tej chwili jest 10 rano. Wybornie. A tu oto inne zastosowanie elektryczności. Ta tarcza, zawieszona przed naszymi oczyma, wskazuje prędkość Nautilusa. Drut elektryczny łączy ją ze śrubą, a igła wskazuje mi rzeczywisty pochód statku. Patrz pan, w tej chwili płyniemy z umiarkowaną prędkością 15 mil na godzinę. Ależ to cudowne, kapitanie, odpowiedziałem. Widzę, że miałeś pan słuszność, używając tego czynnika, który ma z czasem zastąpić wodę, wiatr i parę. Nie skończyliśmy jeszcze, panie Aronnax, rzekł kapitan powstając. Jeśli pan chcesz iść za mną, zwiedzimy tył Nautilusa. W rzeczy samej znałem bardzo dobrze całą przednią część tego statku podmorskiego, którego części dokładnie tu powtarzam. W kierunku od środka do ostrogi, sala jadalna długości 5 metrów oddzielona od biblioteki nieprzepuszczalną przegrodą, przez którą woda przejść nie mogła. Biblioteka 5 metrów. Wielki salon 10 metrów, oddzielony od pokoju kapitana inną przegrodą nieprzepuszczalną. Wspomniany pokój kapitana 5 metrów, mój 2 metry 50 cm. Nareszcie rezerwuar powietrza mający 7 metrów 50 cm, ciągnący się aż do belki środkowej. Wszystko razem miało 35 metrów długości. Przegrody nieprzepuszczalne opatrzone były drzwiami hermetycznie się zamykającymi na wyłogi kauczukowe, co zabezpieczało od zalania statek, na przypadek, gdyby się woda którędyś przedostała. Poszedłem za kapitanem przez boczne korytarze i doszliśmy do środka okrętu. Tam był rodzaj studni, zawierającej dwie przegrody nieprzepuszczalne. Do wyższej jej części prowadziła drabinka żelazna, przyczepiona do ściany. Spytałem kapitana, do jakiego użytku służyła ta drabinka. Ona prowadzi do czółna, odpowiedział. A więc macie i czółno? Zapytałem zdziwiony. A jakże? Statek to wyborny, lekki, nietonący. Służy nam do spaceru i do połowu. Więc gdy kto chce użyć czółna, to musi powrócić na powierzchnię morza. Bynajmniej. To czółno przylega szczelnie do wyższej części Nautilusa i zajmuje wklęsłość umyślnie tam dla niego przygotowaną. Jest ono zupełnie zamknięte i nie przepuszcza wody. Przytwierdzone zaś jest mocno. Ta drabina prowadzi do otworu, którym się człowiek przeciśnie, zrobionego w szkielecie Nautilusa. Otwór ten odpowiada podobnemuż otworowi w boku czółna. Przez ten to podwójny otwór wchodzę do czółna. Zamykają za mną otwór w okręcie, ja zamykam otwór w czółnie za pomocą śruby naciskającej. Uwalniam czółno od przytrzymujących je sztab i wypływam z nadzwyczajną szybkością na powierzchnię morza. Wtedy otwieram starannie aż dotąd zamknięty pomost, ustawiam maszt, zaciągam żagle lub biorę się do wiosła i płynę. Ale jakże pan powracasz? Ja już nie powracam, panie Aronnax. To Nautilus powraca. Na pańskie rozkazy? Na moje rozkazy. Drut elektryczny łączy mnie z nim. Telegrafuje i tyle. W rzeczy samej, rzekłem oszołomiony tymi cudami, nic prostszego i łatwiejszego. Minąwszy klatkę ze schodami dotykającymi górnego pokładu, spostrzegłem kajutę długości 2 metrów, w której Conseil i Ned Land zachwyceni jadłem spożywali je ze smakiem. Następne drzwi wiodły do kuchni długości 3 metrów, a położonej pomiędzy obszernymi spiżarniami. Tam elektryczność energiczniejsza i posłuszniejsza nawet od gazu zastosowana była do gotowania. Druty dochodzące aż pod kociołki udzielały gąbkom platynowym ciepła, wszędzie jednakowo utrzymywanego i rozdzielanego. Elektryczność ogrzewała także przyrządy destylacyjne, które przez odparowanie dostarczały wody wybornej do picia. Przy tej kuchni urządzono wygodną łazienkę, do której dowolna ilość wody ciepłej lub zimnej spływała za odkręceniem kurków. Za kuchnią znajdowała się izba dla załogi długości 5 metrów, lecz że drzwi były zamknięte, nie mogłem widzieć jej urządzenia, z którego bym mógł wnieść o liczbie osób potrzebnych do obsłużenia Nautilusa. W głębi wznosiła się 4. przegroda nieprzepuszczalna, oddzielająca tę izbę od komory maszyn. Otworzyły się drzwi i weszliśmy do tego przedziału, w którym kapitan Nemo, widocznie wyborny inżynier, ustawił swoje przyrządy ruchu. Izba ta, jasno oświetlona, miała najmniej 20 metrów długości. Jak to łatwo zrozumieć, dzieliła się ona na 2 części. W pierwszej były żywioły wytwarzające elektryczność, a w drugiej mechanizm nadający ruch śrubie. Od razu uderzyła mnie szczególnego rodzaju woń zapełniająca ten przedział. Kapitan Nemo spostrzegł to, moje wrażenie. To gaz wydobywający się z sodu. Ale to mała niedogodność. Zresztą co rano czyścimy z tej woni okręt, otwierając go dostępowi świeżego powietrza. Ciekawie przyglądałem się maszynie Nautilusa. Widzisz pan, rzekł kapitan, używam stosu Bunsena, a nie cewki Ruhmkorffa, bo jest ona za słaba. Stosy Bunsena nie są liczne, ale wielkie i mocne, co jest lepsze, jak uczy doświadczenie. Elektryczność wydobyta przechodzi na tył, gdzie za pomocą elektromagnesów dużego rozmiaru działa na właściwy system drążków i trybów, które nadają ruch śrubie. Jej średnica wynosi 6 metrów, a krok 7,5 metrów. Może więc robić do 120 obrotów na sekundę. Przy tylu obrotach można mieć szybkość? 50 mil na godzinę. Była w tym jakaś tajemnica, ale nie chciałem żądać jej wyjaśnienia. Jakim sposobem elektryczność mogła działać z taką potęgą? Gdzie powstała ta siła prawie nieograniczona? Czy z nadzwyczajnego ciśnienia otrzymywanego za pomocą cewek nowego rodzaju? Czy leżała w transmisji, którą system drążków nieznany mógł podnieść do nieskończoności? Tego nie mogłem rozstrzygnąć. Kapitanie Nemo, zgadzam się na rezultaty i nie szukam ich objaśnienia. Widziałem Nautilusa manewrującego wobec Abrahama Lincolna. Wiem, co mam sądzić o jego szybkości. Lecz iść to jeszcze nie dosyć. Trzeba wiedzieć, dokąd się idzie. Trzeba mieć możliwość kierowania się na prawo, na lewo, do góry, na dół. Jakim sposobem zapuszczacie się do wielkich głębin, skoro spotykacie opór rosnący, znaczący tyle, co ciśnienie setek atmosfer? Jak powracacie na powierzchnię oceanu? Na koniec, jak utrzymujecie się na żądanej głębokości? Może to niedelikatnie z mojej strony, że zadaję te pytania. Bynajmniej, panie profesorze, odpowiedział kapitan po krótkim wahaniu. Bynajmniej, skoro pan nigdy już nie masz opuścić tego statku podmorskiego. Chodź pan do salonu. Tam jest nasza prawdziwa pracownia i tam dowiesz się pan wszystkiego, co możesz wiedzieć o Nautilusie.